Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. Dzisiaj audycja Zmieniaj Świat w plenerze. Rozmawiamy o dzikich studiach i o tym, jakie to są techniki uczenia nas powrotu do korzeni, jak funkcjonować w naturze. Mówiliśmy już o tym, jak gdzieś wzmacniać naszą uważność na to, co się dzieje wokół nas, kiedy jesteśmy sami w lesie, na to, jak przetrwać w tym lesie bez użycia gadżetów. Ale las też jest takim miejscem, gdzie możemy podpatrywać zwierzęta, możemy spotkać także zwierzęta i na kursie dzikich studiów także jest taki moduł, który uczy tropienia zwierząt w terenie, tak to mogę nazwać?
Albo raczej rozpoznawania tropów i śladów dzikich zwierząt, tak.
To jakie te dzikie zwierzęta możemy spotkać w polskim lesie i jak możemy wiedzieć, że je spotkaliśmy?
Dzikie zwierzęta zasadniczo od dziecka uczą się od swoich rodziców i też jakby na podstawie swoich instynktów, jak nas unikać. Czyli bardzo rzadko albo rzadko mamy możliwość spotykania dzikich zwierząt, zwłaszcza te uciekające są w tym dobre, żeby nas unikać. Zostawiają jednak po sobie dużo śladów swojej obecności. I te ślady obecności, no to mogą być ślady żerowania, to mogą być jakieś gniazda, to mogą być to mogą być miejsca, nie wiem, gdzie koziołek wycierał swój scypuł, to mogą być miejsca, na przykład tak zwane babrzyska, czyli gdzie dziki zażywają kąpieli błotnych, czyli wszelkiego rodzaju ślady ich obecności, ale śladami ich obecności są również tropy, czyli odciski ich stóp, kopyt, łap na podłożu, w podłożu. To jest dla nas ta szansa, żeby pomimo, że na przykład akurat nie udało nam się zobaczyć dzikiego zwierzęcia, wiedzieć, że one tu były, poznać ich tajemnice, dowiedzieć się, co robiły, jak robiły i po co to robiły. Podczas tego kursu naszego dzikostudyjnego, tegorocznego, jest jeden moduł właśnie, o którym powiedziałaś, poświęcony taki ABC tropów i śladów dzikich zwierząt, gdzie dowiadujemy się sporo na temat anatomii, motoryki dzikich zwierząt, bo zawsze trzeba pamiętać, że większość z nich porusza się na czterech kończynach, więc dla nas dwunożnych istot jest bardzo trudnym przestawienie się na myślenie czteronożne, więc to jest taka pierwsza rzecz, pokazujemy niuanse między taką budową łapy, a inną budową łapy. Tyle palców, zwierzęta stopochodne, palcochodne, kopytne i sposób, w jaki się poruszają. My jesteśmy w stanie z podłoża przeczytać, nawet po takim krótkim kursie, szkoleniu, jakim tempem poruszało się to zwierzę, czy szło z tempa, czy poruszało się galopem, jaki jest typowy sposób poruszania się dla określonych gatunków zwierząt, bo taka kuna będzie się poruszała chętnie galopem i to jest naturalne, związane z jej budową ciała, natomiast kot, żbik czy ryś będzie szedł z tempa, czając się gdzieś tam w cieniu drzew i używając swojego wzroku. I to wszystko jest tak jak w naturze powiązane ze sobą. Ta sztuka tropienia dzikich zwierząt jest niezwykle intrygująca. To jest jak rozwiązywanie zagadek takich detektywistycznych. I w momencie, w którym mamy już jakąś bazową wiedzę i potem tej wiedzy pojawia się coraz więcej i więcej, no to mamy szansę zajrzeć niejako tym zwierzętom w życie. No
właśnie tu jest jeszcze jedna rzecz, po której możemy też te ślady zwierząt w terenie rozpoznać. To mi się tak kojarzy właśnie, jak rozmawiają takie młode mamy czasem w autobusie o swoich dzieciach. Jest taki moment, kiedy rozmawiają, jakiego koloru była kupa. No i trochę na tych studiach też jest taki moment, kiedy ta fascynacja kupami powraca. Ale ze względu na to, że możemy dzięki tym kupom wiedzieć, z jakim zwierzęciem mieliśmy do czynienia i ta radość z odnalezienia tych śladów w terenie jest równie niesamowita.
Tak, tak, no kupy to jest ogromny temat, to byśmy mogły tu jeszcze przez 2 godziny rozmawiać na temat kup. Jest to nie tylko ślad obecności, ślad żerowania, ale kupy i w ogóle odchody u dzikich zwierząt pełnią rolę dodatkową często, czyli jest to związane ze znakowaniem terenu, z dawaniem znać o swojej obecności, więc my ludzie tak nie robimy, może i na szczęście, natomiast wilcza kupa nie jest nigdy albo bardzo rzadko usytuowana przypadkowo, podobnie zresztą lisia kupa, więc ona nam przynosi w pewnym określonym kontekście cały szereg informacji na temat tego miejsca, tego terenu, tej grupy rodzinnej, którą tropimy i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, no jest to bardzo szeroki temat.
Porzucając ten temat śladów i tropienia zwierząt, to chciałam jeszcze zapytać o te bariery, które związane są z tym, że my przed tym lasem mamy opór i mam tutaj na myśli kleszcze, to, że możemy się tam pobrudzić, czy na przykład to jest nieznany, ciemny las i dlatego zostajemy w domach. Jaki jest swój sposób na odczarowanie właśnie tego miejsca, czy dla kursantów, czy dla osób, których spotykasz na warsztacie, czy w ogóle może dla osób, które nas słuchają i które gdzieś taki opór w sobie mają?
Na pewno wiedza. Wiedza jest odczarowująca i wymienianie się z innymi ludźmi, którzy już mają to, że tak powiem, za sobą. Bo jeśli będę myślała, że wilk mi zagraża i nie zbiorę odpowiedniej ilości danych, to będę się go niepotrzebnie bała. Jeśli z kolei moja niewiedza doprowadzi mnie pod gawrę właśnie obudzonego niedźwiedzia, to może mnie to kosztować życie. Czyli wiedza jest nam potrzebna. Poza tym tak naprawdę zawsze mówię ludziom, że to ludzie są bardziej niebezpieczni, dwunożni i to ich bardziej należałoby się w lesie bać niż te wszystkie dzikie zwierzęta. Jeśli chodzi o kleszcze, to znowu wchodzimy w obszar wiedzy i w obszar pewnej uważności. Nam się już dzisiaj nie chce być uważnym, a to wymaga pewnej pielęgnacji, to wymaga obejrzenia siebie po takiej wędrówce, sprawdzenia, czy mogę szybko wyjąć tego kleszcza, czy zabezpieczenia się odpowiedniego. Więc tak naprawdę wiedza o zagrożeniach sprawia, że możemy się mniej bać. I jeszcze powiem tak szybciutko taką anegdotę. Kiedyś podwoziła mnie po jakimś koncercie obca w sumie dziewczyna do mojej miejscowości i zapytała mnie, czym się zajmuję. No i powiedziałam jej, czym się zajmuję i ona zapytała mnie, a ty tak śpisz też w lesie sama? I ja mówię, no zdarza mi się. I chodzisz tak po tym lesie sama? No zdarza mi się. Boże, jak ja bym się bała. No, ja nigdy w ogóle nie chodzę sama do lasu, nawet na spacer i nawet za dnia. Ja bym się bała. Więc zapytałam ją, a co ty robisz, czym ty się zajmujesz? A ja jestem instruktorką lotów spadochronowych. I wtedy wybuchłam śmiechem, ponieważ wydało mi się to totalnie abstrakcyjne. Umarłabym, gdybym miała skoczyć na spadochronie. Więc to chyba jest też o tym trochę. No i o oswajaniu. Jeżeli będziemy szli metodą małych kroczków, to na pewno z czasem się oswoimy i przestaniemy się bać.
To jeszcze na koniec zapytam cię, jeśli ktoś z naszych słuchaczy miałby zrobić jakąś jedną małą rzecz, by przywrócić dzikość w swoim życiu, co by to było?
Pójść raz w tygodniu na wędrówkę kilkugodzinną do lasu, albo raz w tygodniu znaleźć sobie miejsce w naturze i zrobić tam siedzisko. I to już wystarczy, potem reszta pójdzie sama.
Proszę, jak prosta i łatwa rada na koniec naszej rozmowy. Alina Michalik, trenerka pedagogiki dzikiej przyrody, była gościnią 56. odcinka audycji Zmienia Świat. Bardzo ci dziękuję za
rozmowę. Dziękuję bardzo.
I zapraszam także do odsłuchu tej audycji w formie podcastu na stronie UWM-FM. Do usłyszenia.